W mojej sytuacji najbardziej ludziom przeszkadza, że ja jestem narodowości ukraińskiej. Strach czuję. Oczywiście, że czuję. Bardzo często w moim przypadku na przykład to wychodziło poza internet. Dwa razy ja na przykład byłam napadnięta. Nikt tak do końca w tym internecie anonimowy nie jest. Pierwsze, co musimy zrobić, to zabezpieczyć dowody. Ja się tak samo przyzwyczaiłam żyć z hejtem. Po prostu rozumiem, że to jest część mojego życia. Przez jakiś okres musieliśmy mieć ochronę. Nie mogłam się poruszać komunikacją miejską. Ja mam taką reakcję, aha, czyli to, co robię, wam przeszkadza, to robimy 10 razy więcej.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla.
Dzień dobry, cześć, Joanna Cieśla. Witam Was w podcaście psychologicznym w cyklu specjalnym z podtytułem Nie jesteśmy bezradni. W tej serii przedstawiamy Wam opowieści osób, które padły ofiarami internetowego hejtu i dezinformacji. Chcemy pokazać, w jaki sposób można stawiać czoła takim patologiom, bo to nieprawda, że nic się z tym nie da zrobić. Hejt jest karalny. A ponieważ tak się składa, że ogromna część przestępstw popełnianych w polskim internecie jest wymierzonych w osoby pochodzenia ukraińskiego, rozmawiamy dzisiaj z Natalią Panczenko, prezeską fundacji Stand With Ukraine, liderką stowarzyszenia Euromajdan Warszawa, zaangażowaną we wspieranie Ukrainy, ale też Polaków, między innymi w trakcie powodzi i w budowanie dialogu polsko-ukraińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Bardzo zależało nam na tej rozmowie, także dlatego, że no mówię to z wielkim smutkiem, ale jest pani osobą, której doświadczenie mierzenia się z hejtem i dezinformacją jest jednym z największych w naszym kraju.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Szkoda, że w takim temacie, ale też postanowiłam do pani przyjść, bo myślę, że moje doświadczenie może komuś po prostu pomóc.
Bardzo nam na tym zależy, ale spróbujmy opowiedzieć po kolei to, co się pani przydarzyło. Pani mieszka w Polsce od 17 lat,
tak.
Ale w działalność, czyli od 2009 roku.
Tak.
Ale w działalność taką społeczną, publiczną zaczęła się pani angażować w 2013 przy okazji Euromajdanu.
Tak, jak zaczęła się rewolucja godności w Ukrainie. My zaczęliśmy tutaj tą rewolucję popierać i jeździć też na Majdan do Kijowa. Stąd też nazwa naszej inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa, bo wtedy właśnie powstała. A później, ponieważ mieszkamy w Polsce, to zaczęliśmy robić coraz więcej też polskich inicjatyw, różnego rodzaju organizowaliśmy wydarzenia, jakieś tam okrągłe stoły, konferencje na temat relacji polsko-ukraińskich, bo ponieważ sami mieszkamy w Polsce i też w naszej organizacji jest bardzo dużo Polaków. Owszem, Ukraina jest dla nas ważna, ale Polska jest też dla nas ważna, bo Polska jest naszym domem. Zaczęliśmy się bardziej właśnie zajmować rozbudową tych relacji polsko-ukraińskich, poznawaniem kultury nawzajem. No i tak było aż do 2022 roku, kiedy wybuchła wojna na pełną skalę. Wtedy też znowu bardziej zaangażowaliśmy się w pomoc Ukrainie, bo takie zapadły okoliczności i oczywiście też bardzo szeroko pomagamy uchodźcom z Ukrainy, którzy przejeżdżają do Polski uciekając przed wojną. Powstała też fundacja Stand With Ukraine, którą też założyłam ja, ale która działa bardziej rzeczniczo i bardziej na poziomie międzynarodowym, dlatego też nazwę ma międzynarodową i która też w pewnym stopniu reprezentuje i Ukrainę, i Polskę, bo jakby tam nie było, a te dwa państwa łączymy. Wszyscy nasi członkowie w ten lub inny sposób są powiązani z Ukrainą i Polską. Ja na przykład pochodzę z Ukrainy, ale mieszkam w Polsce. Mamy też w naszej ekipie osoby, które pochodzą z Polski, ale na przykład studiowały w Ukrainie, dlatego chcą promować przyjaźń polsko-ukraińską. Mamy różne historie, różne poglądy polityczne, różny kolor skóry, różną wiarę, ale to, co nas łączy, to to, że my chcemy, żeby między Ukrainą a Polską zawsze była przyjaźń i staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, żeby te relacje polsko-ukraińskie były dobre.
No to zdumiewające, że komukolwiek może to przeszkadzać i kogokolwiek może to drażnić, ale no trzymając się...
jednak może.
Tak, ale trzymając się tego założenia, żeby opowiadać te historie po kolei, no to zatrzymałabym się na tym, że jedna z takich akcji najgłośniejszych i pewnie też najszerzej znanych naszym odbiorcom w pani wykonaniu, to była blokada tirów na granicy polsko-białoruskiej w marcu 2022 roku, no po to, żeby nie wwozić, żeby towary nie były faktycznie wwożone do Rosji. I chciałam się upewnić, dopytać, czy to był pierwszy moment taki, w którym do pani faktycznie zaczęły spływać groźby?
Nie. Pierwszy moment był jeszcze w 2014-15 roku.
Czyli po aneksji
kiedy
Krymu.
Kiedy wspieraliśmy Ukrainę. Wtedy zaczęła się wojna w Ukrainie, czyli aneksja Krymu. I wtedy po raz pierwszy, w mojej ocenie, propaganda rosyjska bardzo mocno ujawniła swoje działania w Polsce. Bo na pewno działała od zawsze, nie od 2014 roku. Natomiast wtedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, czym są farmy troli. Wtedy po raz pierwszy na mojej stronie na Facebooku potrafiło być 100 komentarzy w ciągu 10 minut o tej samej narracji, tylko innymi słowami napisane. Bardzo często pisane też wtedy jeszcze w języku rosyjskim.
Cyrylicą.
Cyrylicą, tak. I wtedy były pierwsze takie groźby. Później pamiętam, jak ukazał się film Smarzowskiego, Wołyń. To też wiele wtedy ukraińskich aktywistów i aktywistek, w tym ja, i także nasze organizacje też zaczęły dostawać różne niemiłe komentarze, nazwę to tak. Także mamy to doświadczenie jeszcze od 2014-15 roku, tylko że to tak czasami jest więcej, czasami jest mniej. A kiedy zaczęła się wojna na pełną skalę i postanowiliśmy, że będziemy się domagać prawdziwych sankcji od Unii Europejskiej, a nie udawanych. Kiedy Ukraina się wykrwawia pod bombami Rosji, a Unia Europejska nadal handluje z Rosją, to postanowiliśmy, że musimy to zatrzymać. No i kiedy zatrzymaliśmy ciężarówki, a przypomnę, ponad miesiąc, troszkę mniej niż miesiąc, chyba bez trzech dni miesiąc, blokowaliśmy przejście graniczne między Polską a Białorusią, gdzie stanęło wszystko tak naprawdę, co jechało wtedy do Rosji, to oczywiście bardzo wielu osobom to się zaczęło nie podobać. Komuś, bo miał prorosyjskie poglądy polityczne, a komuś dlatego, że jego ciężarówki stały w tamtej kolejce i przewoziły towary, które miesięcznie robiły miliony, a w ciągu roku miliardy euro obrotów. Jasne. Dla firm.
Także zaczęły
być po prostu pełne grupy, które były z tego bardzo niezadowolone, które zaczęły na różny sposób próbować zrobić tak, aby nam się ta blokada nie udała.
Aby państwa zniechęcić. Czy pani pamięta, jak po raz pierwszy pani się natknęła na taki, czy to grożący, czy po prostu nienawistny komunikat?
Pierwszego już nie pamiętam.
Okej, okay. A te, które wtedy, w 2022 roku, zaczęły spływać, jakie one były treści? Nie chcemy tutaj jakby publikować i powielać w takiej dosłownej i drastycznej na pewno formie tego, co pani musiała i do tej pory musi, nie wiem, czytać, wysłuchiwać i tak dalej, ale jakby czego one dotyczyły? Wie pani, jaki to jest rodzaj komunikacji, jaki rodzaj, nie wiem, zarzutów?
To jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja zazwyczaj, po pierwsze, mam tych komentarzy bardzo dużo, więc nie czytam tego. Zgłaszam na policję, bo zawsze zgłaszam, tylko te, gdzie widzę groźby karalne. Więc już na te komentarze, w których widzę groźby, zwracam jakąś tam uwagę, segreguję i zanoszę tam, gdzie trzeba. Zgłoszenie do prokuratury i lecimy z tym koksem, jak to się mówi. I mnie może jest trochę łatwiej, bo większość tych komentarzy nigdy nie dotyczyła mnie osobiście jako człowieka, tylko zawsze mojej narodowości. Ty Ukrainko tam. Ty banderówko bla bla bla. Ty jeszcze ktoś tam. I epitetów mogę tutaj bardzo dużo powiedzieć, ale nie chcę, bo jesteśmy na antenie i mogą nas słuchać dzieci. Generalnie bardzo okropne rzeczy. W mojej sytuacji najbardziej ludziom przeszkadza, że ja jestem narodowości ukraińskiej. Mm. Czyli najpierw Ukrainko, a później cała reszta to, co chcą mi powiedzieć. Na co ja zwracam uwagę, to tak jak powiedziałam, ja już zwracam uwagę na takie rzeczy, gdzie zabawa się skończyła. Ja nie reaguję, kiedy mi ktoś napisze, że jestem za chuda, czy jestem za gruba, czy komuś nie pasuje kolor mojej śminki, czy co nagada głupia baba. Takie rzeczy mnie w ogóle jakby nie interesują. Natomiast nigdy nie pozostawiam bez uwagi komentarza, gdzie widzę groźbę śmiertelną wobec mnie, moich współpracowników, czy mojej rodziny. Z takim czymś zawsze udaję się na policję. Mam w tej sprawie kilka założonych spraw. Specjalnie dzielę to, bo jakbym chciała to połączyć, to ta jedna sprawa pewnie nigdy w życiu by się nie skończyła, bo to cały czas się powtarza. Natomiast w tej chwili już mam kilka spraw, gdzie mam zgłoszone od takiego terminu do takiego terminu groźby na tle narodowościowym oraz groźby śmierci, które w Polsce są karalne. Mhm. I ja właśnie dzięki naszemu systemowi sprawiedliwości, dzięki temu, że taką możliwość mam, zawsze z tej możliwości korzystam. Razem z prawnikami później chodzimy na przesłuchania, uczestniczymy w tym procesie. Jedna z moich spraw jest już na dość zaawansowanym poziomie, bo już osoby będą stawiane zarzuty, czyli zostały te osoby namierzone. I teraz czekamy tylko na wymiar sprawiedliwości dla nich. Też z mojego doświadczenia wiem, że te sprawy, które dotyczą groźb na tle narodowościowym, a często też niestety od groźb dochodzi do czynów, są dość sprawnie czasami rozpatrywane i my współpracujemy z kancelarią Deinert i właśnie prawnicy z tej kancelarii mają już bardzo dużo wygranych spraw. I w sprawach pobicia Ukraińców na tle narodowościowym, i w sprawach zniesławienia, znieważenia i często niestety, ale ofiarami takich sytuacji padają też dzieci, także i w sprawach dorosłych, i w sprawach dzieci są wyroki skazujące. Co też dodaje mi więcej siły, żeby o to walczyć, bo ja przyznam, to nie jest takie proste, to jest bardzo długa procedura i też pytanie jest, co robić w trakcie? No, ktoś ci grozi śmiercią, ty go zgłosiłeś.
Pani Natalia, ja bym panią zatrzymała na chwilę tutaj, bo bardzo mi zależy na tym, żeby pani to opowiedziała właśnie na takim poziomie technicznym, tak? Jak pani działała? W jaki sposób to można zrobić? No bo właśnie bardzo wiele osób, które się stykają z różnego rodzaju formami hejtu, niekoniecznie na tle narodowościowym, ale rozumiem, że ta procedura
jest taka sama.
Niczym się nie różni, nie?
Artykuł pewnie się tylko będzie
tak,
u nas
tak,
różnił.
Tak, może, no, ale to też zależy, bo jak są groźby karalne, to jest artykuł 190 i on tak samo dotyczy wszystkich. Nie? Natomiast właśnie dużo osób ma takie poczucie przytłoczenia, że o Boże, nawet nie wiem z której strony tutaj zacząć, jak się za to zabrać, czy to iść na komisariat, czy gdzie to zgłaszać, czy najpierw dzwonić do prawnika, to na pewno są duże koszty i tak dalej. Mogłaby pani opowiedzieć, jak to było w pani przypadku, tak od samego początku?
Tak, oczywiście. Prawnik w ogóle na wczesnym etapie nawet nie jest konieczny. Pierwsze, co musimy zrobić, to zabezpieczyć dowody, czyli bierzemy ten komentarz, robimy screen, zapisujemy dzień, godzinę, kiedy taki komentarz i na jakiej sieci społecznościowej się pojawił, bo też później się dziwnym trafem staje, że te komentarze znikają. Albo ludzie może się wyśpią i rano pójdą po rozum do głowy i sami idą to kasować, albo ktoś im podpowie. Także bardzo dobrze, żeby to wszystko zabezpieczyć, mieć nagrania, czy to wideo, czy to screena zrobić, zapisać dzień, datę, medium społecznościowym, którym to się dostało i od kogo to się dostało. Jeżeli na maila albo na telefon, bo też często dostajemy groźby na maila i na telefon, to tak samo. Dalej z tym wszystkim udajemy się na policję. Można złożyć od razu na komendzie po prostu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Można wysłać pocztą, można za pośrednictwem prawnika, ale można też bez.
Ja zgłaszam... Czyli normalnie idzie się, no właśnie, jak pani to robiła? Poszła
ja
pani na komisariat,
normalnie poszłam
tak?
na komisariat z konkretnymi dowodami. Powiedziałam, że chcę zgłosić sprawę. Zaproszono mnie na przesłuchanie, przesłuchano, spisano akt i już sprawa się zaczęła. A dalej dostajesz pisma, kolejne przesłuchanie. Czasami trzeba dodać jakieś informacje, czasami trzeba coś tam więcej powiedzieć, czy znaleźć więcej na przykład wiadomości od tego konkretnego użytkownika. I dalej już policja sama zwraca się do platform, które... gdzie była groźba, czy to do X-a, czy to do Facebooka. Te platformy z mojego doświadczenia dają informacje na temat swoich użytkowników, także nikt tak do końca w tym internecie anonimowy nie jest.
Bo rozumiem, że te print screeny, z których wydrukami pani idzie na komisariat, to są zazwyczaj albo zawsze komentarze anonimowe, tak? Z jakichś dziwacznych kont.
Tak, to jakiś ktoś tam, piesek, kotek ci pisze, ale później okazuje się, że piesek i kotek ma jakąś tą tożsamość i mieszka pod jakimś konkretnym adresem. Policja to ustala. No i dalej już, tak jak powiedziałam, ludzie nagle dostają postawienie zarzutów i wtedy się okazuje, że ten internet nie jest aż do końca taki anonimowy, jak pieskowi czy kotkowi na początku się wydawało.
A zaczęła pani mówić, że miała pani wątpliwości, na którymś etapie, co pani może, a czego nie może robić w trakcie tych postępowań?
Problem jest taki, że generalnie postępowanie i ta procedura trwają w Polsce dość długo. I kiedy jesteś ofiarą takich groźb, czy hejtu na przykład, to dzisiaj dostałeś, jutro zgłosiłeś, ale do momentu wyroku może minąć rok, może nawet więcej.
I co rok masz... to i tak nieźle bym powiedziała.
No tak, rok to jeszcze szybciej. I tu pytanie, co taka ofiara ma robić, jeżeli te rzeczy się powtarzają? Jeżeli w momencie, jak sprawa już trwa, policja czy tam prokuratura pracują, trwa dochodzenie, a te groźby znowu się powielają. To jest w mojej ocenie największy problem i to właśnie rzecz, z którą trzeba umieć potrafić poradzić sobie mentalnie i psychicznie. Bo to jest ogromna presja, kiedy ktoś na przykład codziennie pisze, że zabije ciebie czy twoich bliskich. Ludzie muszą nauczyć się z tym żyć. Bardzo często w moim przypadku na przykład to wychodziło poza internet, bo poza pisaniem tych rzeczy, jeszcze w życiu realnym, dwa razy ja na przykład byłam napadnięta, jeden raz wysłano nam do biura odcięte głowy świni, zakrwawione. Najpierw wysłano filmik, jak się zarzyna świnie i napisano, że to spotka mnie i moje dzieci, a po kilku dniach dostaliśmy te głowy świńskie do naszego biura, więc tutaj i ja, i moi współpracownicy musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić.
No ale rozumiem, że w takiej sprawie zgłasza się kolejne zawiadomienie, kolejny raz się idzie na
policję.
Tak,
oczywiście. Kolejny raz się idzie, kolejny raz się zgłasza. Stąd mamy kilka tych różnych spraw. Prawnicy tam się tymi prawami interesują, starają się, żeby to przebiegało jak najszybciej. Dzięki temu, że teraz minister ogłosił, że prokuratury, które ścigają właśnie mowę nienawiści i przestępstwa na tle narodowościowym, będą działały szybciej. Też mam nadzieję, że te nasze sprawy szybciej się potoczą i szybciej się dowiemy, kto to robił, kto stoi za wysyłaniem tych głów i po co to robił. Natomiast w momencie, póki to wszystko trwa, ty musisz się nastawić, że ty musisz poczekać i jakoś sobie z tym poradzić. I radzą ludzie w najróżniejsze sposoby. Ktoś musi odpocząć, ktoś musi wyjechać, bo po prostu tak mu fizycznie będzie łatwiej, bo nie czuje tego zagrożenia bezpośrednio. Ktoś chce nie wychodzić z domu, a ktoś chce odwrotnie jeszcze więcej działać i pracować, jak ja na przykład. Ja mam taką reakcję, aha, czyli to, co robię, wam przeszkadza, to robimy 10 razy więcej. I jedziemy. I kto kogo. No i dlatego właśnie ludzie często pytają, jak ty dajesz radę, jak ty się nie poddajesz. Ja mam taki mam charakter po prostu, że ja chcę działać jeszcze więcej i robić jeszcze więcej, bo rozumiem, że kogokolwiek nie atakują. Jeżeli nas atakują, to znaczy, że robimy potrzebne rzeczy.
Że jesteśmy skuteczni.
I to znaczy, że jesteśmy w tym, co robimy, bardzo skuteczni.
No ale nie czuję pani strachu.
Więc co trzeba robić? Trzeba robić tego 10 razy więcej. Strach czuję. Oczywiście, że czuję. Jak ktoś mi wysyła zdjęcie mojego mieszkania i pisze, że jutro go spali, albo jak ktoś mi wysyła te świńskie głowy i pisze, że to spotka moje dzieci, oczywiście, że czuję strach. Ale na początku mi było z tym bardzo ciężko, tylko że to pewnie tak jak do wszystkiego. Ktoś się przyzwyczaja żyć pod bombami w strefie wojennej, to ja się tak samo przyzwyczaiłam żyć z hejtem, z jakimiś komentarzami, wyzwiskami, napadami na ulicy. I ja po prostu rozumiem, że to jest część mojego życia. Tak, ona mi się nie podoba, ale tu nie ma wyboru za bardzo. I ja się do tego przyzwyczaiłam. Najzwyczajniej w świecie. To jest tak, jak coś robisz notorycznie, nie wiem, jak biegasz codziennie po 10 kilometrów, to później już biegniesz 10 kilometrów i nawet tego nie czujesz. Niestety, ale w moim przypadku to tak samo działa z hejtem.
Ale w którymś momencie pani zdecydowała się odwołać jednak do wsparcia fachowców. Chodzi mi o to, że współpracuje pani w tej chwili z kancelarią prawną. Chciałam też zapytać, czy pani korzystała może ze wsparcia psychologicznego na jakimś etapie lub też z poszukiwania jakichś innych form ochrony. No tak wydaje mi się, że skoro takie możliwości są,
moja sytuacja jest bardzo skomplikowana. My w ogóle mieliśmy osobną zbiórkę. W momencie, bo to przez co przechodziliśmy my jako fundacja, ja i mój zespół, to jest w ogóle jakiś horror. To, co ja tutaj opowiadam, to jest kilka procent od tego, co się działo. Nam się włamywano na skrzynki, próbowano złamać nasze konta na mediach społecznościowych, wysyłano nam maila, dzwoniono nam na telefony, wysyłano nam te filmiki, wysyłano nam te świńskie głowy. Codziennie coś się działo, to był taki poziom zastraszenia i w ogóle tych rzeczy, które już dawno wyszły poza internet. I my zadziałaliśmy bardzo mocno. My mieliśmy fachowców, którzy nam sprawdzali wszystkie nasze sprzęty w fundacji. Mieliśmy fachowców, którzy zabezpieczyli nasze miejsca zamieszkania, nasze biuro i tak dalej. Gdzie mieliśmy już tam specjalne kamery, czujniki, że ten czujnik sam jest w stanie w razie czego wezwać, czy to pogotowie, czy to załogę ochrony.
Takie zaawansowane systemy monitoringu.
To już zaawansowane systemy monitoringu. Oprócz tego mieliśmy też specjalnego fachowcę i mamy teraz tak zabezpieczone swoje konta w mediach społecznościowych czy na mailach, że żeby samemu się tam zalogować, to pół godziny się tam logujesz ze specjalnymi hasłami, kluczami i tak dalej. To wszystko oczywiście potrzebowało czasu, bardzo wysokich kwalifikacji odpowiednich osób, ale też i pieniędzy. Dlatego my byliśmy zmuszeni robić zbiórkę w ogóle na ten cel. Robiliśmy taki fundusz bezpieczeństwa w naszej fundacji, z którego to wszystko finansowaliśmy. Przez jakiś okres musieliśmy mieć ochronę. Przez jakiś okres ja nie mogłam się poruszać komunikacją miejską, więc musiałam jeździć tylko taksówkami. Albo ktoś musiał mnie zabrać prywatnym samochodem. Także my mieliśmy naprawdę takie okresy w naszej działalności, gdzie musieliśmy wydawać ogromne pieniądze i angażować mnóstwo fachowców z bezpieczeństwa. Ja nawet nie wiedziałam, ile dziedzin tego bezpieczeństwa jest. Teraz to już wiem, że są osobne firmy, które się zajmują bezpieczeństwem cybernetycznym, osobne firmy, które zajmują się bezpieczeństwem fizycznym, żeby to się nic nie stało, żeby, nie wiem, ktoś z nożem na ciebie nie wyskoczył w tramwaju i takie różne rzeczy. Tam się opracowuje konkretne algorytmy pod konkretne zespoły i myśmy to wszystko musieli przejść. Także presja była ogromna i oczywiście z psychologami i ja i moi współpracownicy pracowaliśmy cały czas. No pani sobie wyobrazi taką moją asystentkę, która ma 20 parę lat, odbiera przesyłkę od... Boże, kto dostawia?
Od kuriera.
Kuriera, tak. Odbiera przesyłkę od kuriera, otwiera sobie normalnie, myśląc, że przyszły pewnie jakieś kolejne teczki do biura czy coś, a tam trzy zakrwawione świńskie głowy leżą.
Nie, nawet
co
sobie tego nie próbuję
wyobrażać.
Przeżywać
i czuć taka osoba. Oczywiście ona tam przez ileś dni nie wychodziła do pracy, ja jej poleciłam, żeby ona po prostu doszła do siebie. Później dostała wsparcie psychologa. Musiała się z tym wszystkim zmierzyć, pogodzić i nauczyć się z tym żyć. Bo ja jej nie mogę obiecać, że to jest ostatnia taka przesyłka w jej życiu. Tak. Ja za to nie odpowiadam, nikt za to nie odpowiada. Nie wiemy, co będzie dalej. Musimy w tych nowych okolicznościach nauczyć się żyć. I my po prostu w pewnym momencie tej dezinformacyjnej wojny, bo inaczej bym tego nie nazwała, zdaliśmy sobie sprawę, że my tu w Polsce też na tej wojnie jesteśmy. I to jest największy problem, że większość naszego społeczeństwa nie chce sobie tego uświadomić, a to tak jest.
No właśnie, ale chciałabym wspomnieć jeszcze o dwóch bardzo istotnych wydarzeniach, jakby totalnie z innego poziomu. To znaczy, oprócz tego, że pani padła ofiarą hejtu, no i pada jego ofiarą cały czas, zmasowanego, no to jest też pani ofiarą bardzo wyrafinowanej dezinformacji jednego z najgłośniejszych fejków w polskiej przestrzeni internetowej w ostatnich miesiącach, czy nawet latach. To były dwa wydarzenia. W ubiegłym roku oba miały miejsce. Jeden to było wyjęcie z kontekstu pani wypowiedzi i udostępnienie jej w przestrzeni internetowej w zupełnie innym znaczeniu niż to były pani intencje.
Już przekręcone na taki sposób, że aż tak, ja nie poznałam.
A druga to było po prostu wykreowanie kompletnie fejkowego nagrania. Opowiedzmy o tych rzeczach, dobrze? Co się działo?
Co się działo? To akurat perfidne dzieła sztuki, bym powiedziała, rosyjskiej propagandy, które były specjalnie przygotowane. Pierwsze, wycięto moje słowa z kontekstu, obrócone o 180 stopni. Później latały po całym internecie, dosłownie tak jak tego słowa użyłam, latały, bo to się mnożyło z jakichś nieznanych kont po prostu w dziesiątkach tysięcy publikacji.
Powiedzmy, co to były za wypowiedzi, bo to jest bardzo ważne.
To były wypowiedzi, gdzie ja rzekomo obrażam Polaków i grożę Polakom, że Ukraińcy będą Polaków podpalać.
Chociaż pani mówiła
chociaż
w wywiadzie
nigdy w życiu tego nie powiedziałam.
Odwrotnego.
W wywiadzie mówiłam odwrotnie o naszym doświadczeniu, że wcześniej nasze biuro już spłonęło właśnie w wyniku nagonki antyukraińskiej i obawiałam się, że jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli politycy będą podsysać te nastroje antyukraińskie, to że znowu może dojść do pobić i podpaleń, oczywiście ze strony większości, czyli Polaków, w stronę Ukraińców. I tak jak powiedziałam wcześniej, podkreślam, powiedziałam to na podstawie przeżytego przez nas wcześniej doświadczenia, bo w 2015 roku nasze biuro Ukraiński Świat, które znajdowało się na Nowym Świecie, zostało właśnie w wyniku nagonki antyukraińskiej podpalone przez pana, który naczytał się komentarzy, stwierdził, że on musi zbawić Polskę od Ukraińców, przeszedł do naszego biura i podłożył ładunek wybuchowy. Więc, ale to, oczywiście te słowa zostały najpierw wyrwane z kontekstu, później do tego już została dopisana cała legenda.
Że pani, ale to jest bardzo ważne, że pani grozi
że
Polakom,
ja grożę
że Ukraińcy...
Polakom, że Ukraińcy będą podpalać Polaków.
I jak się pani o tym dowiedziała? Przepraszam, bo strasznie mnie to ciekawi, co to w ogóle, w jakiej sytuacji takiej psychologicznej człowiek się znajduje, jak nagle widzi swoją wypowiedź kompletnie, no właśnie taką przekręconą.
Zobaczyłam, bo ludzie zaczęli... No właśnie, to jest też ciekawe. Skąd to się w Polsce pojawiło? W Polsce to się pojawiło z konkretnego ugrupowania politycznego, czyli z przedstawicieli partii Konfederacja Korony Polskiej. Jednego dnia z samego rana oni wszyscy zaczęli publikować podobny post. Pierwsze, co zrobiliśmy, poszukaliśmy tego samego postu po rosyjsku i oczywiście udało się znaleźć, że kilka godzin przed tym, jak to się pojawiło w Polsce, to najpierw zaczęło chodzić w języku rosyjskim po Rosji. Później to się przerzuciło na Polskę. Najpierw był szok. Później pomyślałam, o Jezu, to czy oni nie mogą sprawdzić tego wywiadu, co tam rzeczywiście powiedziałam?
Bo to był wywiad dostępny w polskich mediach
tak,
też, prawda?
Tak, ten wywiad był dostępny, on jest nadal dostępny w kanale Piątym Ukraińskim, wisi na YouTubie, bo on był na żywo, ale później wszystko jest zapisywane na YouTubie. No i później zaczęłam dostawać telefony od dziennikarzy, w ogóle, którzy byli w szoku, bo ktoś, kto jest prawdziwym dziennikarzem, zobaczył ten filmik i zobaczył to, co później jest udostępniane. Oni byli w szoku i oczywiście chcieli to odkłamać i wytłumaczyć ludziom, że tak nie jest. Tylko, że tak już niestety internet działa, że te usprawiedliwienie, odkłamywanie, pokazywanie rzeczywistych wycinków z prawdziwego wywiadu, tłumaczenie, co ja tam rzeczywiście powiedziałam, już nie interesowały tak dużo, kogoś tam oczywiście zainteresowały, ale na pewno nie takie ilości osób, które tam udostępniały te emocjonalne posty przedstawicieli jednej konkretnej partii. No i później oni zrobili wokół tego po prostu ogromną kampanię, która polegała na tym, że ustawiali na TikTokach, na Facebooku, na Instagramie posty, filmiki, ustawiali to na reklamy, robili transmisję na żywo. Na TikToku robi się taką transmisję, gdzie się na jakiś temat rozmawia. Oni potrafili 3 doby bez przerwy rozmawiać na temat Natalii Panczenko i tego, jak to ona nie grozi Polakom. Także widać było, że to było przygotowane na dużą skalę. I kiedy to zrozumieliśmy, postanowiliśmy po prostu zrobić analizę, więc zamówiliśmy w Brand24, sami zrobiliśmy analizę, a w Instytucie IMM, Instytut Informacji Masowej bodajże, czy mediów?
Instytut Monitorowania Mediów.
Monitorowania IMM, tak. Instytut, w Instytucie Monitorowania Mediów zamówiliśmy taką ekspertyzę, którą by zrobiła osoba o odpowiednich kwalifikacjach. I obie te ekspertyzy wykazały, że to była olbrzymia kampania dezinformacyjna, na którą wydano ponad 20 milionów złotych z zasięgiem ponad 100 milionów. I tam widać było, z jakich kont to było produkowane, jak udostępniane i tak dalej. I wtedy po prostu zrozumieliśmy, że to nie chodzi o jakiś przypadek, to się nie wydarzyło samo z siebie, to nie jest tak, że ktoś zobaczył i po prostu napisał post, tylko tutaj chodzi o dobrze przygotowaną kampanię dezinformacyjną. Mhm. I w tym momencie przypominam ludziom, którzy często myślą, że jeżeli słyszymy o kampaniach dezinformacyjnych czy o rosyjskiej propagandzie, widzą sobie jakiegoś bota, wyobrażałem, czy kogoś tam, że nie, to nie jest przypadkowy bot, tylko to są operacje sił specjalnych Rosji. To służby rosyjskie pracują nad tym od A do Z, żeby taką kampanię przygotować, a później z sukcesem w tym czy innym państwie na świecie przeprowadzić. Polska niestety nie jest tutaj czymś unikalnym. Takie kampanie dzieją się w wielu krajach i antyukraińskie kampanie w tym samym czasie, później już odkryliśmy, jak przeciwko mnie była w Polsce, w Czechach była przeciwko ukraińskiej aktywistce i liderce ukraińskiej społeczności, w Niemczech, w innych krajach jednocześnie, kilkoma innymi torami na inne tematy, ale działy się bardzo podobne kampanie dezinformacyjne na ten sam temat, żeby zniechęcić Europejczyków do pomocy Ukrainie.
Jasne. A proszę powiedzieć o tej ostatniej, najświeższej, również dramatycznej historii, o tym właśnie kompletnie wykreowanym takim od zera deepfake'u z pani udziałem.
Szczerze mówiąc, ja już nie wiem, o którym pani mówi, bo myśli... wykreowanych mieliśmy już kilkanaście, kiedy po prostu AI robi, bierze moją twarz, a mówi tam już wszystko, co chce. I my to oczywiście wszystko zgłaszamy, ale tego już było kilkanaście, więc nie wiem, o którym konkretnie.
Co konkretnie mam na myśli? Tak. Ja mam na myśli ten najgłośniej, a to bardzo ciekawe, bo nawet nie byłam świadoma tego, że to już ileś...
Bo bardzo często to od razu jest usuwane z platformy, ale czasami nie zawsze.
Okej, no mnie chodziło o tę sytuację, w której wykorzystano nagranie pani twarzy i wygenerowany właśnie przez AI pani autentyczny głos do tego, żeby stworzyć filmik, w którym pani obraża Polaków.
Tak, to taki też był, no że właśnie, gdzieś tam wyzywał, obrażał
tak,
i tak
bardzo
dalej.
Brzydko,
i był
wulgarnie.
Bardzo emocjonalny tak. I oczywiście ludzie od razu chcieli sobie ten filmik szerować.
Tak.
Ci, którzy mnie znali, to wysyłali mi, stąd się dowiedziałam, bo ktoś mi po prostu wysłał i mówi, Natalia, zobacz, co już zrobili. Przecież to od razu widać, że to nie ty, ale to widać osobie, która wie, jak ja wyglądam, jak ja mówię, jakie mam tam tempo mówienia, moją mimikę i tak dalej. Natomiast osoba, która mnie nigdy nie widziała, myśli, kurde, jakaś Ukrainka przyjechała do Polski, takie rzeczy wygaduje. Ja jakbym uwierzyła w ten filmik, też bym była w szoku. Mm. Ja oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to oświadczenie do mediów i opinii publicznej i od razu na policję z tym filmikiem. No bo to też jest bardzo ciekawe, że ktoś ma czas, chęci, ale też pieniądze, żeby takie filmiki produkować.
Ale proszę powiedzieć, bo mam wrażenie, że śledzenie, tropienie, no, czy takie wyjaśnianie tego typu sytuacji, no to jest jeszcze dużo bardziej skomplikowana sprawa niż, że się tak wyrażę, prostego hejtu.
Oczywiście, że tak, bo bardzo często później policja dochodzi do tego, że to opublikowała osoba mieszkająca na Filipinach na przykład. Mm. No i dalej, co polski wymiar sprawiedliwości może za bardzo zrobić na Filipinach? A najprawdopodobniej nie była to w ogóle żadna osoba na Filipinach, tylko ruski agent, który pracuje na VPN-ie po prostu. Mhm. Więc często oczywiście te ślady prowadzą donikąd, ale też często taka niteczka może doprowadzić w potrzebne miejsce, gdzie może, z którego ja za wiele nie zrozumiem, ale już policja czy ABW mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski.
Proszę powiedzieć tak, żebyśmy mogły jakoś powoli spróbować skonkludować tę sytuację, w której pani jest w tej chwili. Dzięki tym zawiadomieniom, które pani i pani współpracownicy składali do organów ścigania w ostatnich latach, miesiącach. Na jakim etapie są państwa sprawy? Jakie jest prawdopodobieństwo, że sprawców przynajmniej części tych patologii, o których tutaj rozmawiałyśmy, tych przestępstw, uda się ukarać? No bo rozumiem, że oni zostali namierzeni już, tak? W jakiejś
z tego,
proporcji.
Co pamiętam, to na chwilę obecną mamy 6 spraw. Oczywiście na bardzo różnych etapach. Sprawa najbardziej zaawansowana już jest na tym poziomie, że osoby będą miały stawiane zarzuty.
Czyli zostali zidentyfikowani. Czyli to nie jest tak, że się nie da.
Tak, zostali zidentyfikowani, namierzono ich adresy zamieszkania i tak dalej. I dostaną zarzuty. Każda inna sprawa jest troszkę na dalszym etapie. Jedna najświeższa to w ogóle dopiero co została zauważona. założona, ale też staramy się trzymać rękę na pulsie, jesteśmy w stałym, w sensie prawnicy są, ale też później mi opowiadają, jesteśmy w stałym kontakcie z organami ścigania, bo nam bardzo zależy na tym, aby jak najszybciej te sprawy ze skutkiem zostały zakończone, bo po pierwsze to chroni mnie i moich współpracowników, a po drugie to też pokazuje innym ludziom, jednym, że ktoś, jakiś piesek czy kotek nie jest wcale bezkarny, a nie anonimowy i musimy dochodzić tej sprawiedliwości i to się udaje, jeżeli starać się to robić. A drugie właśnie tym pieskom i kotkom to też pokazuje, że może jak jeden, drugi, trzeci, dziesiąty zostanie skazany i dostanie prawdziwy wyrok, a nie udawany, to zanim napisze kolejny komentarz, to 10 razy się zastanowi, czy warto go w ogóle pisać, czy może jednak się powstrzymać z tym wszystkim.
No ja jeszcze dodam od siebie, że faktycznie dzięki temu, o czym pani już zaczęła mówić, z początkiem lutego minister sprawiedliwości podpisał rozporządzenie, które powołuje w obrębie poszczególnych prokuratur rejonowych wyspecjalizowane takie podzespoły do walki z hejtem i to rzeczywiście, znaczy do walki z przestępstwami z nienawiści, to się tak nazywa. Ta kategoria obejmuje przestępstwa między innymi motywowane narodowością, pochodzeniem etnicznym, ale też na przykład orientacją seksualną, religią, niepełnosprawnością i innymi uprzedzeniami. I to jest realna jakaś szansa, nadzieja na to, że te postępowania będą mogły toczyć się szybciej.
No ja mam ogromną nadzieję, bo na razie to dość sprawnie działa. My już byliśmy na spotkaniu w ministerstwie w tym temacie. Dostaliśmy wykaz wszystkich prokuratur z całej Polski, czyli od razu wiemy, do której prokuratury takie przestępstwo trzeba zgłaszać, żeby to poszło w trybie natychmiastowym i to szybciej będzie rozpatrywane. Nasza prawniczka w zeszłym tygodniu już była w ministerstwie na szkoleniu właśnie, jak takie sprawy zgłaszać, co robić, żeby takie sprawy jeszcze szybciej się rozwiązywały. Także ja widzę, że to się nie skończyło na głośnym ogłoszeniu w mediach, tylko tam dzieje się naprawdę bardzo dużo konkretnych, praktycznych rzeczy, co daje mi ogromną wiarę, że jednak to pomoże. Przede wszystkim szybciej te sprawy będą rozwiązywane. No a po drugie, tak jak już powiedziałam, kolejne skutki, które za tym idą, to też będzie miało ogromną taką funkcję prewencyjną. Bo jeżeli ludzie będą widzieli, że za coś takiego idzie się do więzienia, albo nawet dostaje się jakąś inną karę, i jednak się ją dostaje.
Wystarczy wysoka grzywna, myślę, w wielu
przypadkach. Wystarczy wysoka grzywna, czy gdzieś popracować za darmo kilka miesięcy, to wtedy moim zdaniem po prostu zaczną trochę bardziej się zastanawiać nad tym, co robią i do czego to może doprowadzić. Bo było kilka lat, kiedy naprawdę ludzie uwierzyli w tą iluzję, że w internecie jesteś anonimowy, nieznany i tak dalej. Już się to skończyło. Już się to skończyło. Teraz tylko społeczeństwo musi to zrozumieć.
Bardzo serdecznie dziękuję. Natalia Panczenko, Euromaidan Warszawa i Stand With Ukraine. Ja się nazywam Joanna Cieśla. To był kolejny odcinek podcastu psychologicznego z podtytułem Nie jesteśmy bezradni. Pamiętajcie, hejt nie jest bezkarny. Nie ulegajcie dezinformacji. Serdecznie was zapraszam do słuchania kolejnych naszych rozmów, które znajdziecie na kanale Podcast Psychologiczny na YouTubie. Podcast pisane przez K, a także na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcasty oraz na Apple Podcasts i Spotify'u.